a dziś o trudnej sztuce wychowania. Kto się powinien tak naprawdę tego podjąć, na czym ona polega, kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z naszymi dziećmi. I z tymi pytaniami spróbujemy się zmierzyć w studiu eksperci. Przy mikrofonie Iza Serafin, a w studiu eksperci podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypiń, pedagog Anna Samborska ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku i pedagog, terapeuta, kierownik Białostockiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dla Nieletnich i były funkcjonariusz policji Robert Ciwikowski. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bezpośrednim powodem tego naszego spotkania, nie ukrywajmy, było to, co zdarzyło się w ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku. No, wszyscy to wiemy. Bardzo nieprzyjemny incydent. Dwie siódmoklasistki pijane w szkole, z których jedna jeszcze pocięła się żyletką. I takie zdarzenie powinno skłaniać do refleksji. Tak powiedziała tuż po tym incydencie dyrektor szkoły. No i rzeczywiście to prawda powinno skłaniać i dlatego pytam Państwa na początek, do jakiej refleksji skłania Państwo to, co zdarzyło się w tej białostockiej podstawówce.
Ja uważam z perspektywy szkoły podstawowej, myślę, że to zdarzenie było efektem jakiejś sytuacji, w której dziewczyny uczestniczyły. To był jakiś już skutek jakiegoś problemu, który przeżywały.
No tak, to nie było tak, że nagle dziewczynom odbiło, kupiły wódkę, jedna wzięła żyletkę i się tak spektakularnie pocięła. To jest efekt czegoś, to jest element jakiegoś procesu, prawda?
Kuratorium Oświaty bardzo dokładnie zbadało tę sprawę, ponieważ w momencie, kiedy otrzymaliśmy informacje o tym bardzo takim smutnym, niedobrym i czasem, warto powiedzieć wprost, przerażającym zdarzeniu, szybciutko staraliśmy się ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło, w jakich okolicznościach, jaka jest sytuacja obu dziewcząt. Mamy dosyć wnikliwą wiedzę na ten temat, ale nie chciałabym o tych szczegółach mówić na antenie. Myślę, że sprawa jest bardzo skomplikowana, bardzo delikatna i myślę, że warto koncentrować się w ogóle i być może również w naszej rozmowie na tym, jakie są przyczyny takich sytuacji i na tym, jak warto wspierać dzieciaki oraz ich rodziny, bo to wydarzenie może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z sytuacją wymagającą nie tylko interwencji szkoły bądź nadzoru pedagogicznego, ale być może warto też myśleć o pomocy specjalistycznej, medycznej, jeśli takie zachowania mają miejsce wśród młodych ludzi. Trzeba po prostu szukać przyczyny i bardzo się starać o to, żeby pomóc tym dzieciakom.
Oczywiście, to jest jeden z wielu przypadków. No, doskonale wiemy, takie rzeczy się w szkołach zdarzają. Zdarzają się w domach też, w zaciszu domowym. Często nie wiedzą o tym rodzice. Tyle, że to był przypadek spektakularny. Rzeczywiście głośny, krew się lała, dziewczyny pijane zataczały się po korytarzu. Nie znamy dokładnie tego przypadku i wcale nie będziemy go teraz analizować. On jest badany, sprawa jest dość no, przykra i dla rodziców, i dla dziewczyny, i dla szkoły, i dla wszystkich. Wiem, że pani dyrektor też jest tym wstrząśnięta. Zapraszałam ją do programu, chciała przyjść, ale no po prostu bardzo to wszyscy przeżywają. Nie będziemy analizować dokładnie tego przypadku, ale będziemy analizować no, to, co się w ogóle dzieje z tymi młodymi ludźmi, bo tak jak powiedziałam, pan Robert, który pracuje w tym Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, ma takich przypadków, ma do czynienia z wieloma takimi przypadkami. No, powiedzmy właśnie o tych przyczynach. To, tak jak tutaj wspólnie stwierdziłyśmy, nie było tak, że dziewczynom odbiło i nagle kupimy sobie wódkę i wypijemy. No nie, one chciały coś przez to pokazać. Co chciały pokazać? Dlaczego to zrobiły?
Przyczyn tak naprawdę może być dużo. Tutaj należałoby tak sprawdzić jednostkowo każdy przypadek i każdy przypadek charakteryzuje się tak naprawdę inną przyczyną. Czasami jest problem w domu faktycznie. Jakieś zaburzone są relacje między rodzicami a dzieckiem.
Ale to jest wołanie o uwagę. Zwróćcie na mnie uwagę.
Tak, bardzo często jest tak, że dzieci w szkole żyją w pewnej takiej klasowej hierarchii. Próbują gdzieś tą swoją pozycję w tej hierarchii odnaleźć, odszukać. Jedni są ładniejsi, inni są mniej ładni, inni są jedni bogatsi, drudzy troszeczkę mniej, więc rywalizują ze sobą i starają się gdzieś tam w tej szkole jednak funkcjonować, no i troszeczkę tak walczą o tą swoją pozycję. Jeżeli mamy młodego człowieka, takiego ucznia, który nie do końca jest pewny siebie, ma zaniżoną samoocenę, jest niedowartościowany, no to próbuje zrobić coś, co go dowartościuje. Najczęściej chce zrobić coś, czego nie robią inni. Pokazać, że jest odważny. Tylko czasami to nie jest odwaga, tylko zwykła głupota i naiwność. Ale niestety spotykam się z taką sytuacją, że próbują coś udowodnić koledze, aby podnieść swoją wartość. I w takich przypadkach, jak o której pani mówiła, również mogło tak być, że gdzieś w pewnym momencie może dziewczyna chciała się troszeczkę dowartościować i zrobiła coś bardzo demonstracyjnie przy innych, aby tą swoją wartość podnieść. To, że dzieci są niedowartościowane, mają taką samą niską cenę, no to niestety wynika bardzo często z zaburzonych relacji w domu. Najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej takie przypadki są właśnie.
No właśnie, dlaczego to dzieci mają taką zaniżoną samoocenę? Dlaczego muszą robić coś takiego, żeby się dowartościować? Bo brakuje im czego? W domu. Bo szkoła to już jest ten pewien moment, gdzie można coś zamanifestować. W domu nie zawsze to wychodzi. I nawet no, nie ma okazji, bo jeśli rodzice pracują od świtu do zmierzchu, nie zwracają uwagi na dzieci, nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, to nawet nie ma kiedy pokazać im, że no słuchaj, ja potrzebuję twojej uwagi, mamo, tato. Więc dlaczego? Co powoduje, że dziecko... 13-latka ma taką zaniżoną samoocenę, że musi robić coś takiego, żeby zwrócić uwagę, że mam problem.
Często ja, spotykając się z dziećmi i rozmawiając z nimi na temat właśnie relacji z rodzicami, często dzieci twierdzą, że rodzice nie mają czasu. Często też z rozmowy wynika, że można tutaj stwierdzić brak poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji dziecka przez rodzica i szuka sobie źródła i ujścia wśród rówieśników. Często w takim towarzystwie, no, gdzie jest akceptowane i dobrze się czuje.
No bo to nie jest tak, niech się nam rodzicom nie wydaje, że dzieci, które osiągają lat naście, kiedy ten autorytet rodzicielski trochę schodzi na dalszy plan, jest autorytet rówieśników i teraz już te nasze dzieci może nas nie potrzebują. Mają rówieśników, są samodzielne w miarę, mają te lat naście i my rodzice, tak mówiąc kolokwialnie, sobie po prostu odpuszczamy. No to chyba nie jest dobra droga.
Dzieci... Ja myślę, że jako dorośli powinniśmy posypać głowę popiołem i bić się w piersi. Przepraszam za takie porównanie, ale myślę sobie tak, w takim powszechnym obiegu jest taki pogląd, że rodzice mają dzieci. Mówi się, że dorośli mają dzieci, ale rzadko mówi się, że to dzieci mają rodziców. Dzieci mają nas po to, żebyśmy byli czujni, żebyśmy im pomogli wkraczać w życie, żebyśmy byli przy nich, żebyśmy stali w każdym momencie ich życia. A więc odwracając troszeczkę taki pogląd, że to rodzice mają dzieci, popatrzmy, że to dzieciaki mają nas, dorosłych. I za to, co się dzieje z młodym człowiekiem, no zawsze odpowiada osoba dorosła. Uderzmy się w pierś wszyscy, myślę.
Osoba dorosła i przede wszystkim rodzice. No, też to trzeba jasno powiedzieć.
Przede wszystkim rodzice, tak. Mówimy już o nastolatkach. To są osoby, które już w pewien sposób są ukształtowane lub też wchodzą w okres adolescencji. Zaczyna się kształtować jakaś już ich świadomość. Zaczynają zauważać to, co się dzieje w domu, to, co zaczyna się dziać w szkole. Natomiast no, tutaj rodzice absolutnie muszą zaczynać już wychowywać, tak mówię wprost, dzieci, uczyć różnych zachowań od najwcześniejszych lat. Już jak potem jest młody człowiek nastolatkiem, 13-14-latkiem, no wtedy już trudno rodzicom sobie radzić z takim kimś. I dopiero wtedy przychodzą, proszą o pomoc.
Naprawcie mi dziecko.
Tak, tylko potem się pytam, a co było 5 lat temu, 6 lat temu, czy dopiero teraz państwo reagujecie, więc to troszeczkę za późno. Aczkolwiek dobrze, że chociaż wtedy jeszcze rodzice reagują. To jest bardzo ważne, że rodzic przychodzi i zauważa, że jest problem. Gorzej jest wtedy, gdy rodzice nie zauważają takiego problemu, mimo że się to mówi wprost.
Ja myślę, że jeszcze jest ważny świat wartości w rozumieniu dziecka i świat wartości w rozumieniu rodzica. Często tak jakby mamy podobne wartości, jednak hierarchia jest ich różna.
Ale to też jest tak, że ta złożoność sytuacji rodzinnej jest tak duża, że no, nie zawsze da się ująć to istotę rzeczy w jednym zdaniu. Myślę, że potrzeba większej uważności nas, dorosłych, również w rodzinach, większej uważności na młodego człowieka. On nie jest dorosły, on jest ciągle dzieckiem. Często jest tak, że dzieci chcą być dorosłe, mają takie poczucie takiej potrzeby. ale nam nie wolno ich spuścić z oka, nie wolno nam pozwolić na to, aby umknęły z naszego pola widzenia. To jest nadal dziecko. Trzeba je prowadzić po prostu przez ten świat.
Mądra rodzicielska kontrola.
Tak, to też można ująć, oczywiście.
No pytanie, czy musiało dojść do czegoś takiego, jak właśnie w tej szkole, w tej białostockiej podstawówce, tego publicznego upicia się, samookaleczenia. Czy nie można było zauważyć tego problemu wcześniej? I kto powinien to zauważyć? Rodzice, może nauczyciele w szkole? I o tym już za kilka minut sobie porozmawiamy w wersji lokalnej. Prawie 25 minut po 14 w studiu. Przypomnę, podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypiń, pedagog Anna Samborska ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku, pedagog, terapeuta, kierownik Białostockiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Robert Ćwikowski. A rozmawiamy o problemach wychowawczych, najogólniej rzecz ujmując. No, mówiliśmy o tym, że to, co zdarzyło się w tej nieszczęsnej podstawówce, te dziewczyny, które się upiły, jedna pocięła się żyletką, to jest efekt czegoś. To nie jest tak, że to tak nagle coś komuś odbiło. I pytamy, czy nie można było zauważyć tego wcześniej, że coś się z tymi młodymi ludźmi dzieje. Przecież jakieś symptomy, jakieś sygnały musiały być wysyłane. No przede wszystkim rodzice powinni to zauważyć. Kto powinien to zauważyć? Rodzice, nauczyciele?
Jestem przekonany, że to było zauważane wcześniej. Jestem przekonany, że te uczennice nie zachowały się tak nagle tego dnia, bo coś się wydarzyło. Jestem naprawdę w 100% przekonany, że wcześniej najprawdopodobniej nauczyciele reagowali, przekazywali informacje rodzicom, więc to nie jest temat taki, który się pojawił ad hoc nagle w tym momencie.
I wszystkich szokował.
I wszystkich szokował, tak. W szkołach wydarzają się różne sytuacje. Czasami w innych również są takie zdarzenia, jak to w tej podstawówce. To nie jest jakaś sytuacja jednostkowa, nagle coś się wydarzyło. W szkole uczy się czasami kilkaset uczniów, różnych uczniów. Zdarzy się również taki młody człowiek, który zrobi naprawdę wyjątkową głupotę konkretnego dnia. Więc tutaj to zdarzenie nie należy do jakichś takich naprawdę dramatycznych, że tak powiem. Oczywiście jest to zachowanie naganne, natomiast jakoś tak mocno nie piętnowałbym tej szkoły.
Nie, w innych szkołach się szkoła ma teraz problem, bo tak. Stała się, no, jest to temat medialny, pojawiło się to w mediach, w sprawę zaangażowało się kuratorium, władze Białegostoku się zaangażowały, o tej sprawie się mówi. No w tym sensie ta nieszczęsna szkoła, że ma ten problem. No, to nie jest tak, że ta szkoła ma jakiegoś pecha, bo tak jak pan powiedział, takich rzeczy jest mnóstwo. Ile jest takich sytuacji, które znamy z internetu, kiedy dziewczyny gimnazjalistki, nawet młodsze, pobiły dotkliwie koleżankę, kiedy się pocięły, kiedy pojawiają się różne niebezpieczne substancje w szkołach. Wiemy o tym i przychodzą dzieci z różnymi problemami do szkoły i różnie się zachowują. Albo w ogóle do tej szkoły nie chodzą, bo wagarują na przykład. Tylko, tak jak powiedzieliśmy, pytanie, kto powinien wychowywać te dzieci? Kto powinien nie dopuścić do tego, że zdarzają się takie właśnie przykre sytuacje, że dzieci robią rzeczy, których robić nie powinny, które nie są adekwatne do ich wieku, do ich sytuacji społecznej. W ogóle nieadekwatne do niczego takie zachowania są w żadnym wieku. Rodzice, mówiliśmy, rodzice. Ten obowiązek spoczywa na rodzicach.
Ale rzeczywiście, że tak. Ja jeszcze odnosząc się tutaj do sytuacji, o której mówimy, która jest jakby, rozumiem, tutaj też pretekstem do tej rozmowy o wychowaniu generalnie.
Tak, to jest pretekst.
Chcę powiedzieć, że szkoła naprawdę podejmowała wiele bardzo sensownych działań i widziała symptomy. Podzielam tutaj absolutnie zdanie pana Roberta w tej sprawie. Szkoła dostrzegała problem. Sprawdziliśmy bardzo dokładnie, mamy wiedzę o tym, jakie działania podejmowała szkoła. One były widocznie niewystarczające, skoro doszło do takiej spektakularnej sytuacji. Natomiast rzeczywiście i szkoła, i rodzina, ale czasem również inne instytucje, które mogą mieć wpływ na właściwe pokierowanie sprawą. Mam tutaj na myśli na przykład sądy rodzinne, bo czasem trzeba interwencji, a nie tylko profilaktyki w sytuacji, kiedy dochodzi do takich zdarzeń. Czasem trzeba spojrzeć na sprawę nieco głębiej, ale mogą to zrobić tylko uprawnione organy. Nie należy się obawiać tego, że jeśli rodzina ma trudność, szkoła wyczerpała swoje instrumenty, to nie należy obawiać się sięgania po inne instrumenty, które dają szansę na to, że wobec dzieciaka będą podjęte adekwatne i trafne działania.
Ale dobrze by było, żeby jeszcze rodzina, rodzice sygnalizowali tę trudność, żeby zechcieli ją zauważyć. Bo jeśli przyjdzie tak, jak do pana Roberta przychodziły mamy i mówią, nie radzę sobie z dzieckiem, mam problem. Ale przyszła mama, zauważyła. A są tacy rodzice, którzy po prostu problemu nie widzą. I tak. Oczekują od szkoły. Ja nie mam czasu. No, ja pracuję od świtu do zmierzchu, a szkoła jest od czego? Tak mówią rodzice. No, szkoła też powinna wychowywać.
Ale to jest odwrócenie pojęć absolutnie i znaczeń, jeśli tak jest.
To prawda, też jest jakby też inne oczekiwanie rodziców, bo rodzic przychodzi z dzieckiem i sygnalizuje problem dziecka. W pewnym momencie, kiedy rozmawiam z dzieckiem, zauważam, że tutaj dziecko nie ma problemu tak naprawdę. Oczywiście zachowuje się w sposób taki nieodpowiedni i rodzic ma prawo, powiedzmy, oburzać się na zachowanie dziecka, ale nagle okazuje się, że to nie jest od taki sobie młody, zły człowiek, który zachowuje się nagannie, tylko z czegoś to wynika. I bardzo często wynika to z zachowania rodziców. I kiedy uświadamiam rodzicom, że to, że młody człowiek zachowuje się w taki sposób, to poniekąd troszeczkę ich zachowanie do tego, to młodego człowieka zmusza, no to rodzice nie chcą tego słuchać, bo to wymaga od rodziców zmiany. Rodzice muszą wziąć za siebie, że tak powiem już kolokwialnie, czyli troszeczkę ponaprawiać swoje relacje z dzieckiem, a nie chcą tego robić po prostu. Chcą, żeby naprawić, już tak użyję tego technicznego słowa, dziecko.
Naprawcie mi dziecko.
Natomiast tutaj dziecko bardzo szybko wskoczy w takie właściwe tory, jeżeli tylko rodzice zaczną normalnie z dzieckiem rozmawiać i tylko wtedy zaczną budować te relacje właściwe i nie mam co robić wtedy z dzieckiem tak naprawdę. Dziecko bardzo szybciutko zaczyna funkcjonować w sposób prawidłowy, jeżeli tylko rodzice naprawiają swoje relacje z dzieckiem. Natomiast tu jest problem, bo rodzic nie zawsze chce. Nawet jeżeli wie, że to z jego powodu, jego zachowanie przyczynia się do takiego negatywnego zachowania dziecka, mimo wiedzy nie zawsze są gotowi do tego, aby podjąć jakąś pracę nad sobą, aby się zmienić.
Tak łatwiej znaleźć problem w dziecku. No ja mam po prostu złe dziecko. Moje dziecko jest niegrzeczne. Ale podobnie jest ze szkołami dla rodziców. Przecież takich szkół jest coraz więcej. No niektórym rodzicom wydaje się, że nie potrzebują żadnej wiedzy. No jak to? No urodziłam dziecko, wiem, moi rodzice mnie wychowali, no mam o tym pojęcie. Ale tych szkół jest coraz więcej i ludzie, którzy te szkoły prowadzą, też mają podobną refleksję. Przychodzą rodzice i mówią, no przyszłam tutaj, bo nie wiem, jak sobie poradzić z moim dzieckiem, bo jest takie, takie czy owakie. I po jakimś czasie, po tych kilku spotkaniach, warsztatach, bo to jest w ten sposób prowadzone, mówią, no kurczę, to ja muszę zmienić siebie. No bo dziecko się psuje z jakiegoś powodu, prawda? Mówiąc w cudzysłowie oczywiście.
To właśnie jest bardzo fajne, co pani mówi, że mądry rodzic chce podnosić swoje kompetencje wychowawcze, inwestować tak jakby w swoją wiedzę, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka. I tutaj, jeżeli na przykład ja w szkole spotykam się z dużym problemem, że no, często proponuję, bo wiem, że trzeba, wychowawca zwraca uwagę, że trzeba, my jako szkoła też prosimy rodzica. No często jest tak, spotykamy się z odmową. I w wielu przypadkach jest tak, że poprzez, no właśnie tak jak pani kurator powiedziała, poprzez właśnie sąd musimy się zwracać, no to jest nakaz. To też nie ma oczekiwanego efektu. Bo z przymusu, no to nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby zmienić tak jakby nastawienie rodzica, żeby sam podjął taką decyzję i z pełną świadomością uczestniczył w takich zajęciach.
No bo wszystko zaczyna się w domu. Jak teraz rodzice nas słuchają, mam nadzieję, że tak jest, to też właśnie chcemy ich pobudzić do refleksji. No wszystko jednak zaczyna się w domu. I nikt nie ma co do tego wątpliwości, że dzieci powinni wychowywać przede wszystkim rodzice. To na nich ten obowiązek spoczywa. Szkoła czy inne podobne instytucje, to są te podmioty wspierające. I teraz pytanie, bo rodzice często mówią, kiedyś było Ministerstwo Oświaty i Wychowania, prawda?
Tak.
Teraz już jest edukacji, ale szkoła powinna wychowywać, od czego jest szkoła, mówią niektórzy rodzice. Pytanie, co może tutaj szkoła, no bardzo zajęta teraz reformą, z jedną godziną wychowawczą w tygodniu, ale co może szkoła, jak może wspierać rodziców? Rodziców, którzy chcą w ogóle, którzy chcą współpracować.
Oczywiście, organizujemy warsztaty dla rodziców, psychoedukacyjne, szkoły dla rodziców, szereg różnych zajęć dla dzieci pozalekcyjnych, gdzie angażujemy też i rodziców, i dzieci w proces wychowania. Często są to wspólne wyjazdy integracyjne, także naprawdę generalnie w szkołach bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o zintegrowanie nie tylko uczniów, ale też integrację i uczniów, i rodziców.
A jak to w rzeczywistości wygląda? Proszę powiedzieć, ta współpraca z rodzicami, już teraz nie mówię, jak powinno być, ale jak wygląda? Są spotkania, wywiadówki, konsultacje, sytuacje, kiedy można rzeczywiście się spotkać i porozmawiać. Czy rodzice chcą współpracować, potrafią?
To też na pewno indywidualnie od rodzica zależy. Są tacy, którzy przychodzą regularnie, systematycznie. No niestety w wielu przypadkach z przykrością muszę stwierdzić, że no, trudno się doprosić. I często to ja ze swojej tak jakby funkcji wychodzę do rodzinnego domu, spotykam się z rodzicami, omawiamy trudne sytuacje i też zapraszam do współpracy. No bo jeżeli nie będziemy współpracować, no nie osiągniemy oczekiwanego efektu i dziecko nam się wymknie spod
Oczywiście.
Kontroli.
Ja jeśli mogę, chciałabym odnieść się też do tego, o czym powiedziała pani redaktor, że kiedyś było Ministerstwo i Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Tak.
Często jest taki pogląd, że wypadło to słowo wychowanie i w związku z tym
szkoła przestała wychowywać.
Tak, ale ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na to, że taką nazwę Ministerstwo i Kuratoria nosiły wtedy, kiedy mieliśmy okres, że tak powiem, indoktrynacji i nieco innej sytuacji polityczno-społecznej. I to wychowanie wtedy nie miało całkiem dobrego znaczenia, ponieważ to ówczesne państwo dyktowało cele wychowawcze. To tak było, dlatego ta nazwa była. A dzisiaj godzina wychowawcza, jedna czy dwie, nie mają większego znaczenia, ponieważ nowa podstawa programowa jest tak skonstruowana, że na każdej lekcji nauczyciel może prowadzić planowy proces wychowania. Przecież wychowanie nie odbywa się na lekcji wychowawczej. Ona się tak nazywa, co może sugerować, że tam odtąd, dotąd odbywa się wychowanie. Tak nie jest. Podstawa jest tak skonstruowana i jeśli z dużą dozą jakby autonomii dla nauczyciela i ważne jest, jakie szkoła przyjmie wartości, jak skonstruuje swój program profilaktyczno-wychowawczy. Czy rzeczywiście życie szkoły będzie takie samo, jak zapisano w tym programie? Czy nie będzie różnicy pomiędzy tym, co pojawia się w pięknie sformułowanych i trudnych, dokładnie do kwestionowania dokumentach i celach, a tym, co rzeczywiście dzieje się w szkole. Jeśli w szkole nie będzie okazywania sobie wzajemnego szacunku, jeśli nie będą kształtowane relacje takie czysto ludzkie, wspierania, zrozumienia, tolerancji, to program wychowawczy w tym momencie w postaci dokumentu jest po nic. Więc szkoła się powinna zmienić, powinna być taką sama, jaką chce, żeby byli jej absolwenci. To jest bardzo złożony proces, długotrwały, to się na pewno nie dzieje w ciągu krótkiego czasu. Ale jest wiele szkół, które rozumieją doskonale swoją rolę wychowawczą. A wzmocnienie roli wychowawczej szkoły, bo to jest jeden z priorytetów ministra edukacji narodowej, jeden z filarów w ogóle zmiany systemowej, którą przeżywamy, polega między innymi na takim konstruowaniu podstawy programowej, na takim organizowaniu procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkołach, stąd między innymi ośmiolatka, bo to też jest ta przestrzeń, w której można prowadzić proces, a nie doraźne działania. I to są uwarunkowania i formalne, i programowe, które stwarzają szkole szansę na to, aby rzeczywiście wspierać rodzinę w wychowaniu dzieci i w zakresie kompetencji szkoły również kształtować określone postawy. Tak to wygląda. Szkoła, tak jak powiedziała pani pedagog, wiele szkół ma doskonałą ofertę dla rodziców. My też takie informacje w kuratorium mamy. To świetnie, że szkoła podejmuje taki wysiłek, aby taką ofertę dla rodziców stworzyć. Zaprasza rodziców.
Korzystają rodzice z tych ofert?
Różnie.
Pedagog? No właśnie.
Różnie. Ja jestem zapraszany do szkół bardzo często. Niestety muszę się przyznać do podstępu, jakie szkoły stosują. Mhm. Nie informują przed wywiadówkami, że będzie jakieś spotkanie edukacyjne, ponieważ jak rodzice dowiadują się, że muszą przyjść na godzinę 16 i wywiadówka będzie poprzedzona jakąś prelekcją, wykładem, po prostu rodzice nie przychodzą. Więc jestem w ukryciu przez pewien czas, dopóki rodzice się nie zbiorą i dopiero wtedy wychodzę. I zaskoczenia. Trzeba tych rodziców troszeczkę przeedukować. No nie wszystkie oczywiście szkoły tak mają, ale jest to częste zjawisko, z którym ja się spotykam. Nawet jeżeli szkoły mają oferty różne, a naprawdę mają, ogromne, na 800-700 uczniów, ja mam takie doświadczenia, korzysta z takiej oferty 30 osób, 50, daj Boże 100. A to jest naprawdę już duża liczba osób, kiedy przychodzi na takie zajęcia. I mam sygnał ze szkół od dyrektorów, od pedagogów, że praktycznie tak jest zawsze. Rodzice mają duże roszczenia wobec szkoły. Natomiast jeżeli szkoła wychodzi troszeczkę naprzeciw i proponuje różnego rodzaju warsztaty, jakąś edukację, no nie korzystają z tego. Nie wszyscy, oczywiście, żeby nie wrzucać wszystkie do innego worka.
Ale wracamy do punktu wyjścia, jednak dobrowola rodziców, to jest podstawa wszystkiego. A pedagog, psycholog w każdej szkole, takie jest też założenie, to jest ta...
Tak powinno być.
No właśnie, to pomogłoby troszkę? Nie wiem, zachęciłoby może tych młodych ludzi do tego, żeby pójść do tej pani pedagog, psycholog, zaufać jej, porozmawiać z nią i potem jakąś inną drogą, podstępną, mniej lub bardziej, tak jak pan powiedział, dotrzeć do rodziców. To by załatwiło sprawę, pomogłoby w wielu szkołach?
Zdecydowanie. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia, że przychodzą uczniowie, przerwa, to są drzwi cały czas
otwarte,
ruchome.
Otwarte się nie zamykają. Tak.
Tylko znowu należałoby tak się troszeczkę bardziej skupić nad... sposobem taki, udzielania takiej pomocy. Uczeń przychodzi do pedagoga na przerwie, w trakcie lekcji, jest na lekcji. 45 minut musi się nauczyć i przyjąć materiał. Kiedy ma uzyskać pomoc od psychologa czy od pedagoga? W trakcie 10 minut czy 15 minut długiej przerwy, czy ma zostać po lekcjach?
Ale pan mówi o bardzo ważnej rzeczy. To jest kwestia organizacji, właściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Rzeczywiście nie chodzi o to, jak rozumiem z pańskiej wypowiedzi, aby doraźnie, prawda?
Tak jest.
Rozmawiać z uczniem. To potrzebny jest proces. Procesowe wspomaganie ucznia może przynosić dobre efekty, a to zależy od tego, w jaki sposób zorganizowany jest proces udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są pedagodzy w większości szkół, świetnie pracują, mają mnóstwo zadań. O obciążeniu na tym stanowisku może mówić tutaj pani Samborska. Natomiast ciągle mamy, moim zdaniem, deficyt psychologów w mieście, w Białymstoku. Jestem w stanie wskazać wiele szkół, które wymagają zasilenia kadrowego. To może takie nieeleganckie słowo, ale rzeczywiście tam są potrzebni psychologowie po to, żeby można było sensownie ten proces udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzić. Tak nie jest. Nie zostali zatrudnieni psycholodzy w wielu szkołach, mimo tego, że dyrektorzy ubiegali się o to. Mam nadzieję, że ta sytuacja też będzie ulegała w najbliższym czasie zmianie. Sama zamierzam też taką informację panu prezydentowi Białegostoku przekazać i rekomendować określone rozwiązanie.
Dziś w wersji lokalnej o sztuce wychowania rozmawiamy. Wszyscy wiemy, że to niełatwa sztuka i kolejne tajniki już za kilka minut. Za kwadrans 15. Kto powinien wychowywać nasze dzieci? Na czym tak naprawdę polega ta sztuka wychowania? O tym dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi. W studiu przypomnę podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypiń, pedagog Anna Samborska ze szkoły nr 44 w Białymstoku, pedagog, terapeuta, kierownik Białostockiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dla Nieletnich Robert Ćwikowski. Pan Robert stworzył w Białymstoku taką możliwość dla zagubionych młodych ludzi, ale też ich rodziców, naprawy tego, co się w ich życiu zepsuło, tak mówiąc już w cudzysłowie, zanim jeszcze nie jest za późno. To młodzi ludzie, którzy wagarują, kradną, eksperymentują z różnymi szkodliwymi substancjami, też samookaleczają się. No czegoś im brakuje. Brakuje im zazwyczaj czegoś w rodzinie, w relacjach z rodzicami. Powiedzmy teraz jasno, tym rodzicom, którzy nas słuchają, czego tak naprawdę oczekują od nas nasze dzieci?
Zrozumienia, miłości i szacunku. Najczęściej ja takie zauważam braki, deficyty u dzieci. Jak rozmawiam z rodzicami, niestety, ja to powtarzam za każdym razem, jak spotykam się z rodzicami. Pytam się ich, czy kochają swoje dzieci. Oni odpowiadają wręcz z takim oburzeniem. No tak, oczywiście, że kochamy. Jak mam nie kochać swojego dziecka? Natomiast zadaję drugie pytanie, czy lubi pani swoje dziecko? Czy lubi pan swoje dziecko? I naprawdę zawieszają się wtedy rodzice, że tak użyję słowa już młodzieżowego, nie wiedzą, co mają odpowiedzieć. I często słyszę odpowiedź, nie lubię własnego dziecka. Więc to jest trudne, bo zaczynają sobie rodzice uświadamiać, że mieszkają w domu z osobą, której nie lubią, a są rodzicem. Przecież muszą, a kochają, tak? A jak mieszkać z kimś, kogo się nie lubi?
Albo nie akceptuje z jakiegoś powodu, bo nie ma na przykład samych piątek i szóstek, prawda? Albo nie jest piękne, zgrabne.
Tak. I to jest dość trudne, bo wtedy tak naprawdę przestaję rozmawiać z młodym człowiekiem, tylko zaczynam rozmawiać z rodzicem. I szukać przyczyn, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ten rodzic nie lubi tego dziecka lub też nie kocha tak jak powinien kochać. I pojawiają się wtedy bardzo różne problemy. Też nie chcę tutaj za mocno obwiniać rodziców, bo to jakby też nie tędy droga. Ci rodzice też mają swoje kłopoty, wynieśli te kłopoty, problemy też ze swoich rodzinnych domów. Często się to tak wszystko kręci wokół tego domu rodzinnego. I pierwszą rzeczą, którą proponuję, aby rodzice zaczynali naprawiać, że tak powiem, swoje głowy, czyli to, co tam ich bardzo męczy, dręczy, żeby załatwiali swoje kłopoty, rozwiązywali problemy, a nie koncentrowali się w sposób taki negatywny na dziecku lub też w ogóle nie koncentrują się na dziecku, nie zauważają dziecka. Jest to obiekt, że tak już powiem, bardzo technicznie, którego można podręczyć, pomęczyć, czyli rozładować swoje złości, bo przychodzę do domu zły, zdenerwowany, a mogę pokrzyczeć na kogoś, na kogo najlepiej pokrzyczeć, na kogoś, kto jest takim bezradnym, młodym człowiekiem. Przecież nie odpyskuje za mocno, nie uderzy, zwłaszcza jak jest się takim małym człowiekiem jeszcze. A potem zaczynają się problemy w wieku 15-16 lat. Dopiero wtedy rodzice zauważają problem, taki pozorny problem, ponieważ wtedy już dziecko zaczyna pyskować, już zaczyna reagować na te złe traktowanie.
Buntować się.
Buntować się, tak. I dopiero wtedy rodzice zauważają, że mają jeszcze gorsze dziecko niż mieli i już w ogóle sobie z tym dzieckiem nie radzą, już tak mówię w cudzysłowie trochę. I dopiero wtedy szukają pomocy, bo do tej pory niestety tej pomocy nie szukali, tylko traktowali dziecko tak troszeczkę przedmiotowo.
Ale my rodzice też trochę się oszukujemy, prawda? Wydaje nam się tak, pracujemy dużo. Chcemy, żeby nasze dzieci miały dużo. Były dobrze ubrane, chodziły do dobrej szkoły, chodziły na wszelkie możliwe zajęcia, bo chcę ci zapewnić dobrą przyszłość, więc haruję od świtu do zmierzchu. No i potem, jak zauważą to dziecko w domu, to właściwie ta uwaga sprowadza się do tego, jak w szkole, co dostałeś, zjadłeś obiad, zjadłeś kanapkę. Okej, załatwione. Komunikaty, najważniejsze w życiu. I do tego się to sprowadza.
No tak, ale myślę, że nie ma nic niewłaściwego w chęci zapewnienia dobrego bytu rodzinie, ale tak jak tutaj wspólnie pewnie myślimy, to nie wystarcza. Wydaje mi się, że
nie, tego dzieci tak naprawdę oczekują.
Wydaje mi się, że w tym szalonym świecie, w takim tempie, w jakim większość z nas żyje, nie wolno zaprzepaścić szansy na budowanie więzi z dziećmi w rodzinie. I nawet jeśli tego czasu wspólnego jest niewiele, to w różny sposób można więzi utrwalać. I jeśli one są, to mogą uchronić młodych ludzi przed desperackimi zachowaniami. Bo jeśli jest poczucie więzi, jeżeli dziecko ma poczucie oparcia, nawet jeśli ta rodzina nie przystaje do jakiegoś szablonu, tak? Chociaż to trudno mówić o takich wzorcach. Nawet jeśli z pozoru wydawałoby się, że tego czasu wspólnie za wiele nie spędzają, bo rodzice zapracowani, bo tempo życia takie. Ale jeśli jest poczucie prawdziwej więzi, to i problemy łatwiejsze są do pokonania. I dzieci mając oparcie, być może nie targną się na swoje zdrowie, tak? A przede wszystkim będzie szansa na to, że będą dobrze funkcjonować.
Będą miały przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne. Tego dzieci oczekują od rodziców, prawda? Poczucia bezpieczeństwa i tego,
przede wszystkim rozmowy, takiej bliskości, wysłuchania rodzica. Znaczy porozmawiania z rodzicem, a nawet często, żeby rodzic wysłuchał. Po prostu, żeby był. Często potrzebują, no nie wiem, dotyku, pogłaskania.
Uwagi, zainteresowania.
Przez chwilę, dosłownie.
Rozmawiałam ostatnio z takim małżeństwem, które ma 4 dzieci i prowadzi właśnie szkołę dla rodziców. I oni też przekazują takie bardzo proste rzeczy tym ludziom, z którymi tam się spotykają, rodzicom, że to naprawdę wystarczy parę minut, żeby skupić się na tym dziecku. Oni nawet mają takie rodzinne tradycje, że siadają sobie wszyscy i każde dziecko może się wypowiedzieć. Teraz ja mówię. I to jest naprawdę parę minut. I w domu jest cicho, jak mówią, spokojnie. Nikt nie krzyczy o uwagę, mimo że dzieci są w różnym przedziale wiekowym i są bardzo absorbujące. I wtedy te dzieci też mają poczucie bezpieczeństwa. Są granice wyznaczone w domu, wiadomo, co komu wolno, co nie wolno. Bo powiedzmy o tych granicach, to też jest bardzo ważne, dlatego że rodzicom się wydaje, że jeżeli ja nie mam dla ciebie czasu, nie zauważam ciebie, nie mam dla ciebie uwagi, to ja ci przynajmniej na wszystko pozwolę, żebyś ty się nie czuł ograniczony. Tego dzieci nie chcą. Dzieci muszą mieć te granice, które też zapewniają im poczucie bezpieczeństwa. Powiedzmy o tych granicach, bo to dla wielu rodziców jest temat bardzo obcy.
Ja myślę, że tutaj ważny jest taki rytm, takie ramy, w obrębie których funkcjonuje dziecko. Takie ramy może wypracować rodzina. I to zawsze się sprawdza, bo jest ład. Jest poczucie oparcia w pewnej stałości. To też nie jest bez znaczenia, tak? Że są określone rytuały rodzinne, jest określony rytm dnia czy rytm tygodnia. Chodzi tutaj o pewne zwyczaje, które są w domu, ale one są stałe, tak? Jest stała pora spania, stała pora wykonywania innych czynności.
Czy wspólnego posiłku?
Ale rzeczywiście... To być może takie dosyć, brzmi dosyć banalnie, ale wydaje mi się, bo też wiedza pedagogiczna takie wnioski podsuwa, że to jest potrzebne młodym ludziom. Poczucie właśnie oparcia w stałości też, tak? Oprócz tych tutaj wartości, o których mówiliśmy. A ta stałość też sprzyja budowaniu więzi.
Sami młodzi ludzie często mówią do mnie, że chcieliby wiedzieć, co im wolno, czego nie w domu. Bo tak naprawdę okazuje się, że nie wiedzą, co im wolno, a czego nie wolno.
A są zagubieni przez to.
Są zagubieni, tak, bo w pewnym momencie, jak zachowują się w pewien określony sposób, rodzic nie reaguje, czyli mają takie troszeczkę w świadomości przyzwolenie. Po dwóch dniach zrobią dokładnie to samo, ale już rodzic będzie w innym stanie, powiedzmy, emocjonalnym i nagle daje karę. I dzieci często mówią, że proszę pana, ja tak naprawdę nie wiem, kiedy mogę dostać karę i za co. Bo raz mi pozwalają, raz nie reagują, a nagle jest za zupełnie inną bohostkę, dostaje taką karę, że wie pan, no, nie wiem dlaczego. I czują się po prostu niesprawiedliwie, mają takie duże poczucie niesprawiedliwości. I wtedy bardzo często mówią mi, po co mam się starać? Po co ja mam się starać zmieniać? Po co ja mam zachowywać się dobrze? Skoro jak tylko zrobię coś bardzo błahego, no, zachowam się jakoś tak niewłaściwie, powiedzmy, w sposób błahy, to i tak zaraz dostanę karę. Albo nie dostanę. I to jest takie, że te dzieci poruszają się w takim troszeczkę, w takiej ciemności, tak? Nie wiedzą, co mogą zrobić. I nie zmieniają się wtedy, tak? Mówią, nie ma sensu. Po co?
No to niby tak niewiele. Wystarczy zauważyć swoje dziecko, poświęcić mu trochę czasu, uwagi, nawiązać z nim relacje, ale to też od rodziców wymaga trudu, ale ten trud chyba warto sobie zadać, no bo tak jak tu wszyscy chyba zgodnie mówimy, to są relacje na lata. To są relacje, które...
Na życie.
Na życie. To dziecko przecież wyjdzie z domu i będzie nawiązywać relacje z kolejnymi ludźmi. Jeśli będzie miało to wszystko popsute i zagubione i w chaosie, to nie nawiąże po prostu relacji z tym światem.
No, będzie to, mu bardzo trudno.
To dziecko później będzie rodzicem. I my potem będziemy pracowali z tym rodzicem właśnie, który jest teraz tym dzieckiem. I potem będziemy pracowali z dzieckiem tego rodzica. Z takim samym problemem po prostu. Ja już teraz zauważam niektórych moich podopiecznych, którzy są już dorośli. Widzę ich na wywiadówkach, słuchają mnie już teraz.
Inaczej na to patrzą.
I widzę ich tak, widzę ich jako rodziców, a byli moimi podopiecznymi. I pojawia się ten sam problem, bo mają ten sam problem z dzieckiem. Nie dziwię się im wcale. Też ich nie obwiniam. Kto ich miał tego nauczyć? Jak mają traktować własne dziecko? W jaki sposób, żeby nie stwarzało kłopotów? Ale są wtedy już dorośli, odpowiadają za siebie. Mogą zadecydować już o sobie. Dziecko niestety jest zależne od rodzica. I nawet jak przychodzi do mnie, czy do innych specjalistów, i nawet jeżeli dziecko się tłumaczy i jakoś się wspiera, to mimo wszystko wraca potem do domu, do swojego środowiska. I bardzo często to, co my zrobimy dobrego, gdzieś to wszystko jest zrujnowane znowu w domu. Bo dziecko potem przychodzi i mówi, no co mi pan tutaj tłumaczy, jak w domu jest zupełnie inaczej.
Reasumując, drodzy rodzice, warto inwestować naprawdę. Warto w to zainwestować, w te relacje, w budowanie tych relacji, a wychowanie należy do was. Nie ma co do tego wątpliwości. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypiń, pedagog Anna Samborska ze szkoły podstawowej nr 44 w Białymstoku, pedagog, terapeuta, kierownik Białostockiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, były funkcjonariusz policji Robert Ćwikowski.
Dziękuję.
Byli naszymi gośćmi. Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję, a za tydzień o sytuacji seniorów w rodzinie sobie porozmawiamy.